Cześć, tu Edyta Prusinowska i słuchacie podcastu Konstelacje Myśli. Hejo, dzisiaj pogadamy sobie o tym, czego nauczyło mnie nagrywanie na YouTube. Jeśli nie wiecie, ja nagrywałam na YouTube przez praktycznie 9 lat, jak sobie teraz policzyłam, bo zaczęłam nagrywać, swój pierwszy filmik wstawiłam w 2014 roku, a przestałam nagrywać na YouTube jakiś rok temu. Przez ten czas udało mi się zgromadzić na swoim kanale ponad 300 tysięcy subskrypcji i miałam taki okres w swoim życiu, kiedy gdzieś tam te moje filmiki były naprawdę popularne i miały po miliony wyświetleń. Naprawdę nie przesadzam. Miałam taką serię, która naprawdę zdobywała takie wyświetlenia, co jak na czasy, gdy był tam rok 2016, no było całkiem sporą liczbą, powiem wam. Także myślę, że jestem wystarczająco wykwalifikowana, żeby móc wypowiedzieć się na ten temat. 9 lat to w sumie jest połowa mojego życia. Ja mam dopiero 22 lata, więc takie 9 lat to jest spora część tego życia. I tak ostatnio zaczęłam zastanawiać się właśnie na ten temat, czego właściwie nauczyło mnie nagrywanie na YouTube. No bo gdzieś, gdy myślę o tym okresie w swoim życiu, to przychodzi mi do głowy bardzo dużo negatywnych rzeczy. I mimo, że jestem bardzo wdzięczna, że miałam taką szansę, żeby nagrywać na tym YouTubie i że tyle osób chciało mnie oglądać i gdzieś to otworzyło mi naprawdę bardzo dużo ścieżek w moim życiu i dzięki temu prawdopodobnie jestem tu, gdzie jestem. Ale mimo wszystko, no jak wspominam ten okres, te czasy, to myślę też o wielu negatywnych rzeczach, które gdzieś tam taka młoda dziewczynka, 13-14-letnia, z tyloma rzeczami musiała się zmierzyć i no nie do końca była na wszystko przygotowana i przez to wiele rzeczy było negatywnych. No ale zaczęłam się zastanawiać bardziej, może o tych negatywnych rzeczach powiem kiedy indziej, a właśnie dzisiaj chciałabym się skupić na tych pozytywnych rzeczach, czyli na tych lekcjach, które zdobyłam dzięki nagrywaniu na YouTube. Także bez przedłużania zaczynajmy. Po pierwsze, nie wszyscy influencerzy są toksyczni, nie wszyscy influencerzy są fałszywi i nie musisz od razu zakładać, że jeśli ktoś jest influencerem, to na pewno jest, chce dla ciebie źle. Słuchajcie, dużo się o tym teraz mówi, że żeby lepiej nie poznawać swoich idoli w prawdziwym życiu. No i jakby coś w tym jest, ale ja wtedy za czasów nagrywania na YouTube też byłam youtuberką i ci inni youtuberzy no nie byli tyle moimi idolami, co można by powiedzieć gdzieś tam moją konkurencją, osobami, które pracowały w tym samym zawodzie i też na które patrzyłam, co oni tam robią. I bardzo dużo słyszałam komentarzy od innych influencerów, ale też od innych innych twórców ogólnie, że większość osób z środowiska influencerów jest bardzo fałszywa i że te ich znajomości opierają się tylko na lajkach i na jakimś nagrywaniu wspólnych filmików, żeby zwiększyć wyświetlenia i że żeby się za bardzo w to nie mieszać. No i ja bardzo wzięłam sobie te słowa do serca i uwierzcie mi, że swego czasu miałam jakby taki kontakt z bardzo wieloma influencerami i youtuberami. Taki kontakt na Messengerze, na Instagramie, gdzieś tam wiecie, komentowanie sobie nawzajem filmików, dzwonienie do siebie raz na jakiś czas i ja gdzieś zawsze stawiałam taką granicę, że okej, komentujemy sobie filmy, komentujemy sobie zdjęcia, ale nie chcę za bardzo nic więcej z tej znajomości i nie chcę za bardzo się angażować, nie chcę za bardzo też w ogóle przyjaźń to kompletnie wychodziła z gry i nawet jeśli zdarzały mi się takie sytuacje, że ktoś, nie wiem, się do mnie zalecał, w sensie, no wiecie, że podobała mi się druga osoba i ja się jej podobałam i ona do mnie pisała, hej, może nagramy wspólnie filmiki, przyjadę do ciebie, może pójdziemy gdzieś na spacer, na kawę, pogadamy, może coś więcej i ja wiecie, ta osoba mi się podobała, ale ze względu na to, że ona była, on w sumie był youtuberem, to od razu mówię, nie, on musi być fałszywy, nie ma sensu. No i gdzieś dopiero niedawno tak zaczęłam się otwierać, takie może 3-4 lata temu na te, w sumie nie, może jeszcze, nie było to aż tak dawno temu, może to było takie 2 lata temu, zaczęłam się dopiero otwierać i pomyślałam sobie, hej, to, że ktoś w ogóle jest influencerem, to nie musi oznaczać, że jest od razu fałszywy. Spróbuję, napiszę do kilku osób, spotkamy się i zobaczymy, co będzie. Najwyżej się po prostu przejadę i okaże się, że miałam rację, że wszyscy są fałszywi. No i powiem Wam, że od tamtego czasu spotkałam się naprawdę z wieloma osobami z internetu i bardzo dużo osób, jakby jestem przyjaźnie się teraz z nimi, uważam, że są w ogóle tak samo interesujące jak w internecie i że mają jeszcze zawsze coś więcej do powiedzenia niż to, co pokazują na Instagramie czy na YouTubie. I to są w ogóle bardzo wartościowe osoby i jest mi w ogóle totalnie głupio, że kiedykolwiek mogłam pomyśleć, tak, no, że po prostu wrzuciłam wszystkich do jednego wora, że o, tworzą w internecie, to są na pewno fałszywi. I nie wiem, skąd mi się to wzięło, bo przecież ja sama tworzyłam w internecie, no i nie uważałam się za fałszywą osobę pod żadnym pozorem. Nie wiem, ale w każdym razie tak, to jest pierwsza lekcja. Zrezygnuj z tych samospełniających się przepowiedni Edyta i uwierz w to, że nie wszyscy influencerzy są fałszywi i wy też nie myślcie sobie, że wszyscy w internecie są fałszywi. Dobra, druga lekcja. Nikogo nie obchodzi, co robisz w internecie. Oprócz może jakichś tam hejterów ogromnych, no ale kto by się przejmował hejterami? To jest coś, co ja niby wiem już od tych 9 lat, ale tak naprawdę to dotarło do mnie, tak naprawdę do mnie dotarło, że dosłownie ścisnęło mnie za serce prawdopodobnie dopiero też 2 lata temu. No przez, ja ogólnie jestem taką osobą, że się bardzo przejmuję wszystkimi rzeczami, że tak się przejmuję, że mam z tego powodu w ogóle zaburzenia lękowe, muszę chodzić do terapeuty, bo mnie boli brzuch, bo mnie bolą plecy i to wszystko ze stresu i przejmowania się w kółko i nakręcania się i ruminacji, no ale nie o tym jest ten odcinek. W każdym razie nikogo nie obchodzi, co robisz w internecie. Rób swoje, nie przejmuj się tym, co inni mogą sobie pomyśleć. Jeśli nie ranisz uczuć innych osób, to co robisz naprawdę powinno podobać się tylko tobie i tyle. Okej. Tutaj nie mam za bardzo nic więcej do dodania, no bo ta lekcja jest prosta i myślę, że wielu z Was też o niej wie i to rozumie, ale żeby to tak naprawdę przyswoić, no to już jest inna kwestia. Trzecia lekcja. Bycie youtuberem, youtuberką, influencerką to też jest praca. I nie bój się za tę pracę brać większych stawek. Moi rodzice nauczyli mnie czegoś takiego, że praca to jest wtedy, gdy masz etat i nie wiem, zapewnioną emeryturę i wychodzisz rano z pracy do pracy, nie wiem, o 8:00, wracasz o 16:00 i to jest wtedy praca. A wiecie, no bycie influencerem, youtuberem kompletnie tak nie wygląda. Tak naprawdę siadasz do filmiku, możesz usiąść do pracy, nie wiem, o 2:00 nad ranem, o 3:00 nad ranem, możesz usiąść z samego rana i skończyć o 12:00, a później firma napisze ci, że coś jest nie tak z tym filmikiem i o 19:00 znowu siadasz do pracy, a wolne masz od 12:00 do 19:00. No, chodzi mi o to, że tutaj nie ma żadnych, nie ma po pierwsze pewności na emeryturę, jeśli sam nie zbierasz, to no, z filmików na YouTubie one też ci automatycznie nie zbierają na tę emeryturę. No i ogólnie no, nie jest to pewna praca, nie ma etatu i przez to zawsze tak sobie trochę ubliżałam, że kurczę, że to, co ja tutaj robię na tym YouTubie, to jest jakaś tam zabawa, że to nie jest nic poważnego i że w ogóle będę musiała kiedyś na pewno znaleźć poważną pracę. No i tak naprawdę ubliżałam sobie tak przez wiele lat i no też jakby środowisko mi mówiło, że to nie jest poważna praca. Nie tylko moi rodzice, ale też dużo osób gdzieś tam komentujących też mi pisało: Boże, przestańcie wy youtuberzy nagrywać te filmiki, weźcie się za porządną robotę. I ja gdzieś to słowo brałam do siebie bardzo i czułam się taką oszustką. I teraz dopiero rozumiem, że zupełnie niepotrzebnie i że to jak najbardziej była praca i jest to moja praca i nie powinnam się z tego powodu czuć gorzej. Czwarta lekcja. Mów prawdę i tylko prawdę i nie bój się wyrażać swojego zdania, nawet jeśli jest kontrowersyjne. Jeśli jesteś influencerem, youtuberem, no to chcąc, nie chcąc, nagrywając filmiki, wyrażasz w końcu swoją opinię na różne tematy. Nie muszą to być od razu jakieś kontrowersyjne tematy, typu, nie wiem, tematy religijne, polityczne, czy jakieś tam inne, ale no wyrażasz swoją opinię i ja przez długi czas czułam, że nie mogę do końca wyrazić swojej opinii, bo ktoś pomyśli, bo ktoś się obrazi, bo ktoś pomyśli, że kurczę, ja nie wiem, próbuję do czegoś kogoś namówić, albo no przez bardzo długi czas pozostawałam na takim neutralnym gruncie, omijając w szczególności tematy takie kontrowersyjne, nawet delikatnie kontrowersyjne i gdzieś tam zawsze próbowałam znaleźć taki złoty środek, no ale teraz z perspektywy czasu nie widzę w tym za bardzo sensu, bo no jako influencerka mam swoją widownię i też jeśli wypowiadam swoje tematy, swoje poglądy, to ta widownia, która się z nimi nie zgadza, ona po prostu odejdzie, przestanie mnie oglądać, może napisze jakiś niemiły komentarz i sayonara. A ja się tak jakoś, nie wiem, próbowałam wszystkim przypodobać i nie wiem, czy to dobrze wyszło, bo w pewnym momencie miałam taką widownię, która jakby sama nie rozumiałam, czemu oni mnie oglądają, bo wiedziałam, że tak w rzeczywistości no byśmy się nie dogadali, bo ja mam takie poglądy, a nie inne, a teraz już od kilku lat gdzieś tam no po prostu wypowiadam się na te tematy, na które uważam za słuszne albo na które mam siłę się wypowiadać, gdzieś tam, nie wiem, bardzo mnie interesują tematy feministyczne, prawa kobiet, interesują mnie tematy związane z psychologiem, ze zdrowiem psychicznym i też dużo się wypowiadam na te tematy, no gdzieś, gdzie są jakieś protesty, prawa człowieka, gdzie są łamane, to wszystko mnie bardzo dotyka i to są tematy, które poruszam. I jeśli ktoś, nie wiem, ma inne poglądy i ma mnie z tego powodu obrażać, to ja nie chcę, żeby taka osoba w ogóle mnie oglądała, nie zależy mi na takich osobach i nie zamierzam już próbować udawać, że jestem taka i taka, żeby ktoś mnie zaobserwował czy cokolwiek w tym stylu, bo mi to nie służy. I teraz dopiero to zrozumiałam, w sumie nie no, jakiś czas temu, ale teraz już po prostu zgodnie z tą filozofią działam i powiem wam, że jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Kolejna piąta lekcja, naucz się mówić nie, bo zarówno firmy, które przychodzą do ciebie po współpracę, jak i widzowie nie zawsze mają rację i to nauka mówienia nie jest bardzo ważna, bo były takie czasy, że ja przyjmowałam naprawdę no wiele współprac i to nie tylko takich współprac, które nie do końca pasowały do tego, co robiłam w internecie i gdzieś źle się z tym czułam, ale też nie chciałam za bardzo odmówić tym firmom. No to też były po pierwsze kwestie finansowe, no bo jak byłam młodsza, to nie miałam innej możliwości zarobku. Gdzieś tam skupiałam się przede wszystkim na nauce i ten YouTube pozwalał mi kupować sobie rzeczy, na które tak naprawdę miałam, no może nie ochotę, ale no po prostu pozwolił mi żyć komfortowo, tak? Komfortowo. I też na pewno to był jeden powód, ale drugi był powód taki, że bałam się odmówić, bo często były takie sytuacje, że na przykład napisała do mnie gdzieś tam firma, która mi tę współpracę ogarniała i ona pisała, no mamy dla ciebie taką współpracę, trudno ją było strasznie ogarnąć, ta firma, coś tam, ale udało się i teraz wiesz, wystarczy, że powiesz tak i w ogóle zaklepana współpraca, możemy nagrywać filmiki. I wiecie, ja tak to czytałam i mi się, kurczę, oni tyle zrobili, żeby mi tę współpracę załatwić, a ja mam tak im po prostu odpisać, no nie, sorry, wypad, no nie. I to jest jakby coś takiego, z czym miałam duży problem, nie tylko w sumie współpracami, tylko też w takim prywatnym życiu, że bardzo bałam się odmawiać, mówić nie. No nagrałam o tym w ogóle oddzielny odcinek podcastu, więc jak chcecie sobie przesłuchać, to zapraszam. Nie pamiętam tytułu, ale na pewno go znajdziecie. Aha, coś tam, nie chcę być już grzeczną dziewczynką, czy coś w tym stylu. Także słuchajcie. I teraz, no ja naprawdę wciąż uczę się mówić nie, bo to jest bardzo trudna sztuka i to nie jest tak łatwo być asertywnym. To jest jedna z rzeczy, z którą od zawsze miałam największy problem, ale no to jest też lekcja, którą mi YouTube uświadomił, między innymi. No i tak. Szósta lekcja, czyli pomagaj innym. Widzenie we wszystkich konkurencji nie jest zdrowe. To jest bardzo ważna lekcja, kolejna w sumie, wszystkie tutaj lekcje są ważne, no sorry. Jak nagrywałam na YouTube, ja, wiecie, kanał prowadziłam sama, filmiki tworzyłam sama i tak naprawdę wszystko robiłam sama. I widziałam też osoby, które robiły podobne rzeczy w internecie, miały podobny content i jak oglądałam ich filmiki, to zawsze jakiś taki miałam ucisk w sercu, takiego, może nie zazdrości, ale taką miałam myśl, kurczę, no podoba mi się ten filmik, podoba mi się, co stworzyła ta osoba, ale to jest moja konkurencja, nie powinno mi się to podobać, albo nie powinnam oglądać jej filmiku, że mi się przypadkiem nie zainspirowała. No takie w ogóle absurdalne myśli do mnie przychodziły, ale no tak, widziałam we wszystkich konkurencje i z tego powodu też gdzieś tam nie pokazywałam specjalnie, że oglądam filmiki tej osoby, nie wspierałam jej tak publicznie, że nie wiem, udostępniałam jej filmiki, mówię jej, ale mówię ogólnie o innych youtuberkach, które robiły podobne rzeczy, mimo że widziałam, że one gdzieś tam między sobą się bardzo wspierały i że to było dobre, to ja jakoś czułam tak, no nie mogę wspierać swojej konkurencji. To było bardzo dziwne z mojej strony, nie wiem do końca skąd mi się to wzięło, prawdopodobnie będę próbowała to rozgryć może na następnej terapii w sumie, no nie wiem, w każdym razie teraz już wiem, że to nie jest zdrowe i że tak naprawdę pomagając innym ja sama zyskuję, bo po pierwsze to jest udowodnione naukowo, że gdy pomagasz innym, to tam wydziela się w tobie tam jakaś substancja. Kurczę, zapomniałam nazwy, ale takie hormony szczęścia się w tobie wydzielają i tak naprawdę ty pomagając komuś bardziej pomagasz sobie, bo serwujesz sobie taką porządną dawkę tych hormonów szczęścia i to jest bardzo zdrowe oczywiście. No ale druga sprawa jest też taka, że pomagając innym tak naprawdę ktoś inny prawdopodobnie gdy będziesz tego potrzebował, pomoże też tobie i no, to brzmi trochę samolubnie, ale to nie wychodzi z takiego samolubnego miejsca, po prostu pomaganie innym zawsze jest dobre i zawsze służy, szczególnie na platformach społecznościowych, gdzie tak naprawdę ty udostępnisz komuś filmik i zobaczę go twoja widownia, później ktoś udostępni twój filmik i zobaczy twój filmik, jego widownia i tak naprawdę wszyscy zyskują, nie ma tutaj przegranych i nie wiem czemu tak późno to zrozumiałam, no ale dobra. Siódma lekcja, nie bój się zmian, zmiany są zdrowe. Tworząc na YouTube wstawiałam filmiki o podobnej, zbliżonej tematyce, no bo widziałam też taki może nie algorytm, ale taką tendencję, że pewne moje filmiki z pewnej serii miały dużo więcej wyświetleń niż filmiki, które nagrywałam jakąś inną serię, która na przykład była zupełnie o czymś innym, ona miała zupełnie mniejsze wyświetlenia. I jakby ja no, widziałam, co się podoba moim widzom, a co się im nie podoba. No i trochę za bardzo się tym sugerowałam i na przykład przestałam nagrywać tamtą serię, która miała mniej wyświetleń i wszystko pompowałam w tę serię, która ma jak najwięcej wyświetleń. I ogólnie pewnego punktu widzenia, takiego ekonomicznego i takiego może bardzo roztropnego, to oczywiście była wspaniała decyzja, bo maksymalizowanie zysków, ale z takiego punktu widzenia bardziej ludzkiego, humanistycznego, no to ja też w pewnym momencie czułam, że się zmuszam trochę do nagrywania z tej jednej serii z wieloma wyświetleniami i też ograniczam swoje możliwości, bo nie do końca nagrywam to, co chcę nagrywać, tylko nagrywam rzeczy pod wyświetlenia. I po prostu w pewnym momencie to ja już naprawdę bałam się w ogóle cokolwiek zmieniać w swoim kontencie, że nie wiem, że się ludziom nie spodoba, że nie będzie wyświetleń i tak dalej. I teraz jakby nadal rozumiem, skąd ten strach wychodził i jakby to jest totalnie reasonable, ale wiem już teraz, że niekoniecznie zawsze wszystko chodzi o wyświetlenia, tylko też o to, żebym ja była zadowolona z tych filmików i żeby mi się podobało to tworzenie. Bo jeśli mi się coś nie podoba i to widać, że ja robię coś na siłę i to naprawdę widać i no. Ostatnia lekcja. Nie czekaj z pójściem na terapię. I to jest chyba, żeby nie przesadzić, najważniejsza lekcja. No bo słuchajcie, no to jest prawda, że bycie influencerem, youtuberem to nie jest praca, która jest trudna pod względem fizycznym. No nie jest to praca w kopalni, czy choćby nawet nie jest to praca, w której ty musisz dojechać do pracy, czyli no praktycznie fizycznie angażuje cię to naprawdę mało. Tak naprawdę większość czasu spędzasz nad wymyślaniem koncepcji, nowych filmików. I to nie wymaga takiej dużej fizycznej pracy, no jak inne, ale jest to praca, która bardzo obciąża pod względem psychicznym. Ona pod względem psychicznym może cię dosłownie wykończyć. I ja wiem, że, nie wiem, osobom, które nie nagrywały na YouTubie, to, albo nawet które nagrywały, ale nigdy te filmiki nie miały za dużo wyświetleń, to jest bardzo trudno sobie wyobrazić, ale słuchajcie, no wyobraźcie sobie, że pracujecie w normalnej firmie, na jakimś tam niższym stanowisku i macie swojego szefa. I ten szef, twierdzi, że wszystko o tobie wie jaki jesteś, ma już na twój temat wyrobioną opinię, wie ile dajesz z siebie w tej firmie i w ogóle no, nie jest swoim największym fanem. Do tego bardzo interesuje się twoim życiem prywatnym, mówi, że nie powinieneś, nie wiem, brać rozwodu z żoną, no co ty w ogóle robisz, no ty nienormalny jesteś, mimo że ty wiesz, że na przykład nie układało wam się już od 9 lat, no ale nie mówiłeś mu tego nigdy, co nie, więc on ma po prostu zawsze swoją opinię. I wyobraźcie sobie teraz, że jesteście w pracy i jesteście jedyną osobą, która pracuje w tej firmie, a macie takich szefów, nie wiem, tysiące albo setki tysięcy i każdy z nich mówi w tym samym momencie i to się nigdy nie kończy po prostu. Zawsze on znajdzie jakąś coś na was, żeby o was powiedzieć. No i to jest mniej więcej jak ja się czułam w pewnych momentach nagrywania na YouTube, że ja jestem jedna sama. Stoję tutaj na piedestale i pokazuję się tak naprawdę od góry do dołu, żeby ktoś mnie mógł ocenić i jest właśnie ta widownia tych tysiąca szefów, którzy mówią mi, co mam robić i jaka jestem, mimo że ja dobrze wiem, że nie zawsze, nie mają racji. I wiecie, takie coś może cię wykończyć psychicznie, no taka jest prawda, to jest bardzo wycieńczająca psychicznie mnie praca i ja myślę, że dużo tych moich traum, które teraz muszę przepracowywać i dużo tych zaburzeń lękowych też poniekąd wynika z tego, że ja od 9 lat pracuję w internecie i tak wygląda moja praca, a nie inaczej. I ja jestem oczywiście, o Jezu, już nie chcę mi się nawet tego powtarzać, bo zawsze to powtarzam, no bo taka jest prawda, że ja jestem bardzo wdzięczna za to, że to jest moja praca i nie wyobrażam sobie obecnie siebie w innym zawodzie. Ale no są te negatywne, obciążające psychicznie mnie rzeczy i one są tak ciężkie, że czasem zastanawiam się, nie wiem, żeby to wszystko rzucić i tak dalej. No, no wiadomo, takie myśli są. No, wow, ale się dziś nagadałam. No w każdym razie to jest 8 rzeczy, które nauczyło mnie nagrywanie na YouTube od 9 lat. Teraz obecnie nie nagrywam, nie wiem czy kiedykolwiek do tego wrócę. Ostatnio mam właśnie takie myśli, żeby wrócić, ale jeszcze nie wiem, więc niczego nie mówię. Mam nadzieję, że może przydadzą Wam się w czymś te lekcje, może jeśli niekoniecznie planujecie nagrywać na YouTube, czy w ogóle tworzyć w internecie, to po prostu przydadzą Wam się w prawdziwym życiu, w tym życiu, takim życiu, nie życiu w internecie. No. I do usłyszenia w następnym odcinku. Buziaczki.